Dzień dobry Państwu, dziękuję za wprowadzenie, a dzisiejszy wykład będzie wykładem bardzo szczególnym, dlatego że spotykamy się na zajęciach poświęconych kinu światowemu, ale będziemy mówili chyba po raz pierwszy w tym semestrze o kinie polskim, dlatego ten wykład będzie szczególny, ponieważ będzie miał inną strukturę niż te dotychczasowe, to znaczy pierwsza część poświęcona będzie tylko i wyłącznie filmowi, który jest dzisiaj prezentowany, czyli Bogom, w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Natomiast druga część wykładu, jako że jest to wykład jedyny poświęcony kinu polskiemu, będzie dla Państwa taką trochę nostalgiczną wyprawą ku początkom kina polskiego po 1989 roku, a raczej ku tej rzeczywistości przed rokiem 2005, czyli przed powstaniem PiS-u. Dlatego, że ten okres ostatnich już prawie 30 lat bardzo wyraźnie dzieli się w kinie polskim na to, co przed rokiem 2005 i po roku 2005. Natomiast zdecydowałem się świadomie na taki układ, powiedziałbym, ahistoryczny, czyli zaczynamy od tego, co było później. Zaczynamy od wielkiego sukcesu Bogów, a potem dopiero cofamy się do tego, co działo się po roku 1989. Z tego powodu, że dopiero w kontekście Bogów i sukcesu tego filmu, w kontraście będziemy mogli zobaczyć, postępując trochę w głąb historii, jak trudno, źle i bardzo, bardzo niebezpiecznie wyglądały te koleje losu polskiego kina. Dlatego część pierwsza bardzo mocno skoncentrowana wokół Bogów, a część druga szersza, taka powiedziałbym historyczno-socjologiczna, traktująca o instytucjonalnych kontekstach kina polskiego. Spoglądam tutaj na Państwa i myślę, że dla części ta druga część będzie właśnie czymś nowym, a dla części z Państwa będzie taką nostalgiczną wyprawą do krainy Polski lat 90., którą Państwo pewnie pamiętają. A więc dzisiaj Bogowie, film, który był ogromnym sukcesem i film, który jest ciekawy, ponieważ wyłamuje się z takiej bardzo typowej dychotomii, takiego biegunowego myślenia o rynku filmowym, czy w ogóle o kinie współczesnym. Mianowicie i krytykom, i filmoznawcom, ale także dystrybutorom, producentom, przedstawicielom biznesu filmowego bardzo mocno towarzyszy dzisiaj myślenie dwubiegunowe, że film albo jest filmem przewidzianym na rynek i dla publiczności, albo jest tak zwanym filmem festiwalowym, cokolwiek by miało to znaczyć, dlatego że ciężko definiuje się w ogóle filmoznawcom to pojęcie filmu festiwalowego, poza tym, że jest ono pejoratywne, jest taką pałką często, którą wymierza się razy filmowi, że to festiwalowe, więc taki wykalkulowany tylko dla koneserów, który tak naprawdę niespecjalnie gdzieś tam może zaistnieć na rynku. I to bardzo mocno wyznacza, jak wspomniałem, nie tylko myślenie krytyków filmowych, ale też na ile się orientuje branży filmowej, to znaczy bardzo świadomie kalkulują producenci, znowu upraszczając trochę w tej frazie, czy ja robię film do kin, czy na festiwale. To jest to myślenie, które pojawia się dosyć często. Bogowie są o tyle ciekawym przykładem, ponieważ był to ogromny sukces w kinie polskim w dwóch aspektach, zarówno festiwalowym, jak i aspekcie rynkowym. Festiwalowy dlatego, że to był film, który okazał się sensacją festiwalu w Gdyni w 2014 roku. Rzeczywiście rozbił ten bank z nagrodami. Nie tylko najlepszy film, ale też coś, co nazywam taką potrójną koroną, trochę sportowym językiem, ponieważ on wygrał w trzech bardzo różnych kategoriach, gdzie nie zawsze te filmy są tożsame. Mianowicie został uznany za najlepszy film przez jurorów, czyli przez przedstawicieli branży, ale także przez dziennikarzy i krytyków akredytowanych na festiwalu i jednocześnie przez publiczność. Bardzo rzadko zdarza się, żeby jakiś tytuł w tych trzech grupach zyskał tak bardzo wysokie oceny. Prócz tego tą lawinę nagród uzupełniły nagrody dla Tomasza Kota za pierwszoplanową rolę męską, dla scenarzysty tego filmu, dla charakteryzatora i dla scenografów. O tych tutaj zawodach filmowych jeszcze powiemy, starając się trochę rozszerzyć tą optykę, żeby ona ujmowała nie tylko reżysera, nie tylko ewentualnie scenarzystę. Natomiast rzeczywiście jest też faktem, że ta dychotomia została przełamana w taki sposób też dlatego, ponieważ Gdynia jest bardzo szczególnym festiwalem. To jest festiwal, gdzie istotną rolę gra też kino gatunkowe często, gdzie docenia się filmy popularne. To nie jest taki festiwal arthouse'owy, jakim są chociażby Nowe Horyzonty. I dlatego też Bogom udało się przekroczyć tą granicę, dlatego że to jest taki modelowy, rzeczywiście idealny film środka, kino środka. To jest pojęcie, które też bywa niekiedy używane w sposób pejoratywny, negatywny, kino środka, czyli takie niespecjalnie wyraziste, mdłe, czasami tak to kino się postrzega. Niesłusznie, dlatego że Bogowie są przykładem, że kino środka może być filmem bardzo dobrym, sprawnie opowiedzianym dla szerszej widowni, jednocześnie na tyle kinem dobrej jakości, że spełnia wszelkie wymogi, które stawiamy zazwyczaj dobremu filmowi. Jest to oczywiście historia Zbigniewa Religii, legendarnego, wybitnego kardiochirurga, pioniera przeszczepów serca. I ta postać tutaj bardzo wyraźnie wokół niej ogniskuje się oczywiście fabuła tego filmu i od razu też w taki wręcz powiedziałbym zdumiewająco dokładny sposób wciela się w nią w zasadzie od pierwszych scen Tomasz Kot i to wcielenie się jest na tyle mocne, też widać to przy okazji tego słynnego zdjęcia i kadru, który potem jest imitacją, że w zasadzie dochodzi, to zobaczymy za chwilę jeszcze pewne fotografie, do takiego wręcz fizycznego utożsamienia, to jest dowód klasy Tomasza Kota z prezentowaną postacią ze Zbigniewem Religą. I tutaj to zdjęcie oczywiście legendarne, też gdzieś tam, skoro szukamy tych wątków światowych w kinie polskim dzisiaj, mające swoją światową ekspozycję, dlatego że zostało wykonane przez fotografa National Geographic Jamesa Steinfielda, w nocy bodajże z 5 na 6 sierpnia 1987 roku, kiedy to Zbigniew Religa był po 19 już operacji przeszczepu serca, ale drugiej tego samego dnia, co tłumaczy może to ekstremalne zmęczenie, które tutaj widzimy nie tylko Religii, ale też asystenta, którego możemy dostrzec po prawej stronie. Jest on zmożony pracą, nie, niczym innym niż pracą. I zresztą podobnie chyba musiał wyglądać po drugiej stronie obiektywu fotograf, dlatego że jak wiemy, on wykonał to zdjęcie po 23 godzinach pracy i zużywszy 22 rolki filmu wcześniej, więc tutaj przypuszczam, że wyglądał może dość podobnie, czy lustrzanie jak Religa. To zdjęcie stało się zdjęciem roku dla National Geographic i jest w tej chwili w takiej klasyfikacji 100 najważniejszych zdjęć w historii tego czasopisma. Ono gdzieś tam też pojawiło się jako pewna wizualna i myślę, że fabularna inspiracja dla twórców filmu, ale w każdym bądź razie za pomocą tego zdjęcia przedstawiamy głównego bohatera. No i jako, że tutaj w kinie nowohoryzontowym nie sposób nie poruszać się w paradygmacie autorskim, zacznijmy od reżysera tego filmu, Łukasza Palkowskiego. Ciekawa postać kina polskiego, urodzony w roku 76, o takiej dosyć niekonwencjonalnej ścieżce kariery, dlatego że w odróżnieniu od chyba 90% polskich reżyserów i reżyserek, nie kończył on studiów ani w Łodzi, ani w Katowicach, czyli w tych dwóch wiodących szkołach filmowych. Do Łodzi się nie dostał i ukończył Akademię Filmu i Telewizji w Warszawie, nazywaną w skrócie AFITem, funkcjonującą od ładnych paru lat. Niespecjalnie może darzył tą uczelnię estymą, dlatego że mówił potem po latach, że poszedł do niej tylko po to, żeby mieć korepetycję przed następnym egzaminem do szkoły w Łodzi, ale zaczął też w czasie studiów pracę w przemyśle filmowym, asystując na początku i do szkoły w Łodzi już nigdy nie trafił, więc tutaj widzimy reprezentanta innej uczelni niż te dwie wiodące. I ta ścieżka kariery rozwijała się tutaj w taki sposób, powiedziałbym, niezbyt płynny, dosyć dobrze przyjęty debiut, Rezerwat, rok 2007. Ale to były jeszcze takie czasy, za chwilę do nich nawiążemy, kiedy kino polskie dopiero nabierało rozpędu po nowej ustawie o kinematografii z roku 2005. Wcześniej szczególnie trudna była sytuacja debiutantów, niełatwo było debiutować, na pewno nie tak łatwo jak dziś, kiedy mamy młodą falę w polskim kinie. Zresztą tutaj widziałem w tej księgarence na dole można kupić numer ekranów, gdzie w zasadzie całe poświęcone jest młodej fali w polskim kinie. Wcześniej nie było tak dobrze jak teraz i Palkowski po tym dosyć ciekawym debiucie osadzonym w otoczeniu warszawskiej Pragi, bardzo tak nostalgicznie traktującym tą przestrzeń, trochę nam znika tutaj, reżyseruje seriale, pojawia się w roku 2011 przy okazji filmu Wojna żeńsko-męska. Nie wiem, czy Państwo go widzieli, nie wiem, czy reżyser byłby zadowolony, jeżeli Państwo go widzieli, czy nie wolałby, żeby Państwo nie widzieli, dlatego że po latach mówił, że jak twierdzi, był pijany, kiedy podpisywał umowę na realizację tego filmu i bardzo żałuje. Nie wiem, czy jest to tylko wymyślona przez niego anegdota, w każdym bądź razie trochę się do tego filmu nie przyznaje. I potem wyskakuje tutaj z tym wielkim sukcesem Bogów. Zaznaczam, frekwencyjny sukces, ogromny, gigantyczny, 2 256 000 w kinach, potem jeszcze kilka tysięcy kolejnych tygodniach już po tej pierwszej fali dystrybucji. Generalnie dzisiaj w statystykach ten film ma 2 266 tysięcy widzów i jest jednym z największych hitów po roku 89 frekwencyjnych. Potem Palkowski wraca po tym hicie do pracy w telewizji, przy serialach i pojawia się znowu przy okazji filmu Najlepszy z końca ubiegłego sezonu, który zapewne większość z Państwa widziała. I warto wspomnieć, jako że taką pewną moją ideą, którą staram się zawsze lansować, jest to, żebyśmy jednak nie utożsamiali filmu tylko z reżyserem, tylko znaleźli na ile się da też miejsce na pokazanie tych postaci, które mu towarzyszą. Dosyć istotna też rola Krzysztofa Raka. Ten film był również nagrodzony Złotymi Lwami za scenariusz i Krzysztof Rak też w zasadzie dopiero ten film wprowadza go trochę na szersze wody polskiej kinematografii. Ciekawa postać związana wcześniej ze światem teatralnym, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie, założyciel magazynu teatralnego Foyer i funkcjonujący wcześniej właśnie w świecie tej starszej muzy. Potem przechodzi do HBO, pracuje jako producent filmów dokumentalnych i jako zamawiający dokumenty do HBO. I w zasadzie taka pierwsza bardzo poważna próba scenopisarska jego i pierwsza z tak wielkim sukcesem w fabule przeprowadzona to są właśnie Bogowie, dlatego że film był powszechnie chwalony. Był chwalony właśnie za bardzo dobrą strukturę, za niezłe dialogi, za świetne zarysowanie postaci. No będą Państwo mogli też za chwilę wcielić się w rolę tych, którzy będą oceniali to, co pisali krytycy, czy rzeczywiście tak dobrze. Myślę, że tak. I kolejna z tych postaci, o których trzeba koniecznie wspomnieć, znana tutaj szerzej niż tylko w środowisku filmowym, w naszej celebryckiej współczesnej kulturze, czyli producent filmu Piotr Woźniak-Starak. Też w zasadzie tutaj trudno mówić o pewnej tożsamości pokoleniowej, ale mówimy o twórcach dosyć młodych. Palkowski, jak mówiłem, rocznik 76, Krzysztof Rak 72, Piotr Woźniak-Starak rocznik 80. Syn dosyć zamożnych rodziców, który zamarzył sobie o karierze w filmie i zaczął bardzo konsekwentnie tą drogę realizować. Z taką rzeczywiście, tutaj mówię, podziwu godną konsekwencją, dlatego że on, mimo że zapewne mógł sobie pozwolić na, powiedziałbym, bardziej uprzywilejowany start, świadomie zdecydował się na to, że zaczynał od asystentury, od gdzieś tam bardzo podrzędnych zajęć na planach filmowych. Fakt, że u wybitnych reżyserów, bo u Andrzeja Wajdy, czy Volkera Schlendorfa, czy przy takim serialu Oficerowie z pierwszej dekady XXI wieku, ale zaczynał od asystentur i bardzo poważnie przygotowywał się do roli producenta, właśnie ucząc się od innych, ucząc się od lepszych, debiutując filmem Big Love, który jest znany głównie z powodu skandalu i dyskusji reżyserki z krytykiem filmowym, ale film, który też trzeba docenić z powodu walorów stricte rynkowych, to jest debiut, który miał 400 tysięcy widzów, więc widać, że od razu Woźniak-Starak miał tą rękę do filmów kasowych. W tej chwili czekamy na premierę filmu Coldest Game w reżyserii Łukasza Kośmickiego, też produkowanego przez firmę Woźniaka-Staraka, którym przypuszczam może być wielkim hitem. Zdjęcia zakończyły się w kwietniu. Scenariusz brzmi bardzo, bardzo frapująco. Ciekawe jest to, że Woźniak-Starak jest prawdopodobnie najbardziej interesującym i odnoszącym największe sukcesy producentem w Polsce z grupy, która nie jest taką grupą branżową, która nie studiowała produkcji w Polsce, właśnie w Łodzi albo gdzie indziej, która nie zaczynała jakby tej drogi przy branży filmowej, tylko on jakby po tych asystenturach od razu gdzieś tam wskoczył na bardzo wysoki poziom i od razu rzeczywiście udało mu się produkować filmy, które przynosiły bardzo wysokie wpływy i które miały też jakby taki szacunek dla producenckich umiejętności, miały doskonale wyważone koszty i te koszty z całą pewnością nie były niekontrolowane, jak czasami w produkcji się to wymyka. I tutaj jest to też dobry moment, żeby nawiązać do tematu tego wykładu prezentującego Kino Polskie, który to temat, jak myślę, jest świetnie pomyślany. Nie wiem, kto tutaj był autorem czy autorką, ale rzeczywiście to Od psów do bogów jest o tyle tutaj ciekawe, że mamy pewien punkt startu w postaci filmu Psy, wielkiego, gigantycznego hitu roku 92, który wtedy wywołał niesamowity rezonans społeczny i mówimy o innym filmie, późniejszym o bardzo, bardzo wiele lat, rok 2014, bardzo wiele w kontekście tego okresu, o którym mówimy, ostatnich lat 30. 30, bo jest to lat aż 22 lata. I bogowie rozgrywają się w zupełnie innej rzeczywistości kina polskiego, otoczenia instytucjonalnego, zupełnie innych warunkach finansowych, ale też myślę zupełnie innego społecznego, pewnie socjologicznego klimatu Polski. I te różnice też tutaj polegają na tym, za chwilę jeszcze przejdę do kwestii rynkowych, że Psy były gigantycznym sukcesem, naprawdę ogromnym, miały 400 tysięcy widzów. Rynek polski tak się rozwinął i polska kinematografia tak się wzbogaciła w ciągu tych 22 latach, że po tym okresie wielki sukces to już 2 200 tysięcy widzów, a nie 400 tysięcy. Widzimy, jak bardzo przesunęły się te pułapy, o tym będziemy jeszcze mówili. Ale wydaje mi się, że to zestawienie jest też o tyle dobre, że ono pokazuje nam pewne bardzo istotne przesunięcie w preferencjach polskiej widowni i jeszcze z jednego powodu, o którym za chwilę. To przesunięcie to jest coś, co ewidentnie zaczęło być zauważalne około roku 2013-2014. Mianowicie bogowie otworzyli pewien trend, pewien rodzaj filmów, które spotkały się z wielkim zainteresowaniem polskiej widowni, gdzie moglibyśmy też wskazać najlepszego, moglibyśmy wskazać sztukę kochania opowiadającą o Michalinie Wisłockiej. I to jest taki rodzaj filmów, który o tyle ma ogromne znaczenie, że przełamał bardzo silny podział, który był zauważalny na polskim rynku filmowym w latach 89, właśnie 2014. I żeby ten podział Państwu przedstawić, to przygotowałem takie, czy wykorzystałem takie zestawienie największych hitów frekwencyjnych. I tutaj widzą Państwo, co jest dosyć uderzające, że na przestrzeni tych 20 paru lat bardzo wyróżniają się tylko i wyłącznie dwa typy filmów, które kocha polska widownia. To są po pierwsze superprodukcje lekturowe i takie filmy, powiedziałbym tutaj, tożsamościowe, patriotyczne, tak zwane heritage cinema, z dwóch fal właściwie, czyli tej pierwszej przełomu lat 90., 2000 i wielkiej fali superprodukcji. I drugiej fali to jest ta fala w wyniku prowadzenia polityki historycznej po roku 2005 i te filmy opowiadające o cierpieniach albo bohaterskich czynach narodu polskiego w czasie II wojny światowej, czy w ogóle szerzej, potem jeszcze PRL-u. I drugi ten bardzo popularny gatunek to są komedie romantyczne. Polska widownia kochała te dwa rodzaje filmów. Tutaj zaznaczone odpowiednio na biało-czerwono, to te patriotyczne komedie romantyczne, na różowo. Mam nadzieję, że ta identyfikacja kolorystyczna nie budzi Państwa zastrzeżeń. I ten trend zostaje przełamany tylko przez początkowo dwa filmy, czyli po pierwsze jest to Killer Juliusza Machulskiego, taki typowy czarny łabędź, to znaczy film, który był sukcesem trudno wytłumaczalnym, jak to czarne łabędzie w przyrodzie czasami się zdarzają, ale ludzie nie wiedzą jakby dlaczego i bardzo często to pojęcie czarnego łabędzia zostało też w myśli społecznej adoptowane do opisu zjawisk, które są niewytłumaczalne albo wytłumaczalne dopiero post factum, wcześniej trudno je przewidzieć. Takim typowym czarnym łabędziem jest Killer, bo możemy wskazać wiele podobnych filmów, które nie były takimi hitami, chociażby Vinci, tegoż samego reżysera. Ale potem pojawia się Jesteś Bogiem, nie opowiadający o bohaterze PRL-owskim, ale właśnie zaczynający ten trend na biografię, który tak wyraźnie zaznacza się właśnie w przypadku filmów takich jak Najlepszy czy ten o Michalinie Wisłockiej. To są filmy pokazujące nam takich, jak się wydaje, modelowych bohaterów dla bardzo szerokich grup społecznych. To są filmy nieantagonizujące, uciekające od skandalu. W przypadku Psów tam widzieliśmy i sceny brutalne, i celowe, moim zdaniem uzasadnione, ale nie wszyscy by się zgodzili, epatowanie pewną wulgarnością, bardzo brutalne prowokacje, też takie historyczno-polityczne, które w tym filmie widzimy. To jest taki film gorący, ostry. Natomiast tutaj widzimy odwrót. To, co jest sensacją i co podoba się po 22 latach, to są filmy, które są zaprojektowane nieantagonizująco, które mają trafić do wielu różnorodnych grup społecznych, które opowiadają o PRL-u, ale nie w kontekście Solidarności albo komunistów, partii, sporów, strajków, pewnych kontrowersji politycznych, tylko starają się znaleźć bohaterów, którzy łączą, bohaterów, którzy rzeczywiście zbudowali swoje ścieżki zawodowe, swoje kariery imponujące w PRL-u, swoje osiągnięcia przede wszystkim, ale nie były to osiągnięcia polityczne. One gdzieś tam odbywały się niejako wbrew systemowi. I tu są wręcz jaskrawe analogie, moglibyśmy wskazać pokazać, jak prezentuje się partia, jak prezentowana jest partia i działacze partyjni w filmie o Michalinie Wisłockiej, w filmie o Zbigniewie Relidze. Generalnie raczej jako taka siła, która gdzieś tam przeszkadza, ale są tam też racjonalni ludzie, którzy pomagają. Są też jakby odpowiednie przyzwolenia, które potem pozwalają na funkcjonowanie tym bohaterom. Czyli innymi słowy, tacy wymarzeni bohaterowie dla klasy średniej, przykład sukcesu osiąganego często dzięki uporowi i samozaparciu, talentowi, oczywiście do tego wątku jeszcze przejdę, ale także sytuacja, w której celowo właśnie wygasza się te kontrowersje i odwołuje się też do tego, że trochę zmienił się chyba też w ostatnich kilkunastu latach sposób postrzegania PRL-u i coraz bardziej wyłaniał się taki PRL w publikacjach wymykający się takiej bardzo mocnej polityczności, PRL codzienności, prywatnych doświadczeń, tego, że przecież jednak był to kraj młodości i też wielu takich, powiedziałbym, niekoniecznie wiązanych z polityką doświadczeń szerokich rzecz społecznych. I jak się wydaje, sukces Bogów oraz tych kolejnych filmów wynikał właśnie z takiego trochę odczarowania tego obrazu i odwołania się do PRL-u jako takiej krainy, która nie zawsze znaczona była tylko problemami natury bardzo poważnej i politycznej, ale był to też taki świat codziennych doświadczeń, który buduje pewną wspólnotę wokół tych filmów. I tutaj przechodząc do takich punktów, które wydają mi się w nim bardzo znaczące, no to jest oczywiście bardzo mocna rola Tomasza Kota. To jest aktor, co do którego klasy czy talentu w tej chwili nie ma żadnych wątpliwości, ale do czasu Bogów jego pozycja w kinie polskim nie była tak silna. To był ktoś, kto rzeczywiście występował w filmach artystycznych, takich jak Erratum chociażby, ale generalnie był kojarzony też głównie z rolami w komediach romantycznych typu To nie tak jak myślisz, kotku, lub filmach takich jak Hans Kloss, gdzie wcielił się tutaj we współczesną wersję tego bohatera popkultury PRL-u. I dopiero rzeczywiście Bogowie pozwalają docenić ogromny kunszt tego aktora, przejawiający się w niesłychanie sugestywnym odtworzeniu mimiki, sposobu poruszania się religii. Tutaj akurat nie siedziłem się na pokazywanie takich fotografii, ale będą to mogli Państwo zobaczyć w filmie. W internecie można znaleźć też takie zestawienia, gdzie zestawia się realne zdjęcia religii i Kota z tego filmu. Tutaj rzeczywiście i klasa aktora, i klasa charakteryzatorów, zaznaczam, że nagrodzonych w Gdyni, jest bardzo, bardzo widoczna i ewidentna. No i wspomniałem o tym, że ten film wydaje mi się doskonale rymować z psami nie tylko dlatego, że jest biegunowo przeciwstawny w kontekście, pokazuje nam inne zainteresowania, inne fascynacje polskiej widowni, ale też dlatego, że tam mamy taką postać w zasadzie amerykańskiego bohatera. Przy okazji psów pisało się nawet o polskim filmie amerykańskim. Pisali o tym krytycy ze zgryźliwością pewną, jak sądzę, niesłuszną, dlatego rzeczywiście, że w kontekście pewnej klasy reżyserii i scenariusza psy bardzo odcinały się od ówczesnej średniej krajowej i były bliskie poziomu kina amerykańskiego. Tutaj ta amerykańskość jest nieco inna. Ten amerykański bohater jest taką właśnie bardzo silną postacią, wokół której ogniskują się wszelkie działania. I mówię tutaj o pewnym stereotypowym przeciwstawieniu. To amerykański też w zasadzie powinno być w cudzysłowie, ale od dawna postrzega się znowu trochę stereotypowo kino europejskie jako kino, gdzie bohaterowie mają pewne dylematy, rozterki. I gdzieś tam to zdanie Paula Schradera, bardzo słynne z lat 70., te rozterki są główną osią filmu. Natomiast bohater amerykański to był taki bohater działający, bardzo wyraźnie zmierzający do celu. I rzeczywiście religia w tym filmie, czy też religia odtworzona przez Tomasza Kota, skonstruowana jest przez Krzysztofa Raka w taki sposób, że to jest taki bardzo amerykański, działający bohater. Zobaczą to Państwo już za chwilę, kiedy po tej ekspozycji tłumaczącej pewien kontekst związany z przeszczepami serca w Polsce, pojawia się taki bardzo, bardzo długi traveling po korytarzu, kiedy idzie takim pewnym krokiem bohater, który właśnie zmierza do celu, wykonuje pewne kolejne ćwiczenia, kolejne prace, jest tym mocną postacią, wokół której ogniskują się wszelkie działania. I dlatego też z uwagi na tą amerykańskość tutaj myślę, że można zestawić i te zestawienia nie są wcale tak odległe, jak się wydaje. Te dwa typy amerykańskiego bohatera, które funkcjonują w tym otoczeniu kina polskiego, czyli widzimy znowu ten aspekt światowy, jak w pewnym krzywym zwierciadle odbija się w kinie polskim. I ten bohater amerykański początku lat 90. Franz Maurer jest amerykański, bo strzela z karabinu maszynowego i nosi taką kurtkę, która się odwołuje do Toma Cruise'a z Top Gun. Natomiast bohater amerykański tych filmów, powiedziałbym już trochę zaprojektowanych na klasę średnią, jak największą widownię, jest amerykański w tym dążeniu do celu. Natomiast ta rytmiczność wynika z tego, to uderzyło mnie, kiedy odświeżałem sobie Bogów na potrzeby tego wykładu, właśnie te analogie ze słynną sceną Maurera przed komisją i Religa, również jako ten niepokorny, dążący do celu, mający swoje własne gdzieś tam zamierzenia, wierny sobie staje przed komisją. To akurat nie jest taka komisja jak w Psach, ale pewna analogia fabularna tutaj się pojawia. I kontynuując ten wątek amerykańskości, tutaj też bardzo tchną taką zaoceaniczną fakturą filmową. Często też te elementy, kiedy widzimy malowniczy, pędzący osiągnięcie motoryzacji PRL-u, nie tak wielkie jak Polonez, który będziemy oglądali jutro na innym wykładzie, ale właśnie Fiat 125P. Co ciekawe, zawsze kiedy pojawia się takie dynamiczne ujęcie, Religa gdzieś pędzi do żony na Mazury, albo pędzi do Zabrze, albo gdzieś tam szuka serca do przeszczepu w tym samochodzie, zazwyczaj towarzyszy mu w tle właśnie jakaś amerykańska muzyka, amerykańskie standardy, właśnie po to, żeby cały czas nasycać tego bohatera tego typu nawet powiedziałbym podświadomymi skojarzeniami. I to, co też w tym filmie jest ciekawe, to są dwa przykłady, też trzymając się tej takiej bardzo medycznej, powiedziałbym, metaforyki anatomii. To jest po pierwsze anatomia sukcesu i taka opowieść o sukcesie właśnie modelowa dla aspirujących tutaj przedstawicieli klasy średniej w Polsce, że takiego pozytywnego bohatera im pokazać, nie Maurera, który zabija, strzela i tak dalej, kogoś, kto dąży do swojego celu wbrew przeciwnościom. To jest taki w zasadzie podręcznik osiągania sukcesu i to jest też ten aspekt, który przy kolejnym oglądaniu tego filmu gdzieś tam bardzo mocno zwraca uwagę, bo już tak mocno nie śledzimy fabuły, generalnie wiemy, jak to za chwilę się skończy. Przypuszczam, że spora część z Państwa ten film widziała i zaczyna się dosyć typowo, jeżeli śledzimy ten podręcznik anatomii sukcesu, mianowicie sukces musi wiązać się z poświęceniem życia osobistego, ze złożeniem go trochę na łonie tych sukcesów zawodowych. I tutaj widzimy, jak bardzo on był niełatwy dla Religii, jak bardzo to porzucenie gdzieś tam życia domowego, domowych pieleszy, bardzo wygodnego mieszkania w Warszawie na rzecz pobytu w Zabrzu, budowania dopiero kliniki miało ten niszczący aspekt. Nie wiem, na ile jest to wierne w stosunku do biografii bohatera, bo są to też rzeczy pewnej intymności, pewne rzeczy osobiste, ale w filmie jest to wydobyte w bardzo jaskrawy sposób. Sukces zawodowy jednak ma być obarczony tego typu opłatą czy haraczem, powiedzielibyśmy. Rzeczywiście u Religii tak było, to widzimy ten kluczowy okres jego życia, 80-84 rok, pracuje w Warszawie i potem ten w zasadzie taki okres jego życia, który przesądził w zasadzie o jego miejscu w historii, czyli lata 84-89, no to jest właśnie to nieustanne podróżowanie na Śląsk i kierowanie kliniką w Zabrzu. Ale to jest taki wątek, jak wspomniałem, dosyć oczywisty. Potem dzieje się ciekawiej, dlatego że ta anatomia sukcesu przedstawiona w Bogach, taki podręcznik osiągania sukcesu, za wyjątkiem tego jednego jeszcze przystanku, czyli znowu bardzo mocny bohater, bardzo wewnątrzsterowny, mający ten jasny cel, dążący do niego niezależnie od tego, że jest to obarczone bardzo wieloma kosztami osobistymi, też często moralnymi rozterkami i tak dalej. Potem nagle okazuje się być kimś przedstawionym w taki sposób, który, jak sądzę, wymyka się takim dużym oczywistością, to znaczy pokazany jest wbrew temu bardzo indywidualnemu rysowi, czy może nie wbrew, ale uzupełniając go, bardzo istotny aspekt pewnej drużynowości i tego, co w zasadzie często dostrzegamy, śledząc biografię ludzi filmu, ludzi kultury, ale też właśnie ludzi osiągających sukcesy na innych polach, że tak naprawdę wbrew pozorom bardzo niewiele udaje się osiągnąć indywidualnie i każdy taki indywidualny heros, indywidualny bohater był tak naprawdę zbudowany przez tych, którzy go otaczali, albo inaczej czerpał z nich pewne soki, czerpał z nich pewne inspiracje i bez tego pomocy, jak tutaj czasami jest to wskazywane w odniesieniu do pewnych sportowych, drużynowych emocji, nikt nigdy nie robi tego sam, nikt nigdy nie jest w stanie dokonać tego, czegoś wielkiego sam, zawsze potrzebuje tych, którzy mu pomagają, którzy są często w tle, którzy są takimi wspierającymi postaciami, ale bardzo ładnie, jak sądzę, zostało to w tym scenariuszu wydobyte i też ten walor, jak sądzę, będą mogli Państwo śledzić i docenić, a potem pomyśleć, jak często w naszych gdzieś tam osiągnięciach ci, którzy nam towarzyszyli albo wcześniej, albo teraz odgrywają kluczową rolę i jak niewiele udałoby nam się dokonać bez tych, którzy gdzieś tam są po naszej lewej, prawej stronie, za plecami i tak dalej. Kolejna rzecz to jest też, uważam, bardzo ciekawie i w sposób nieoczywisty pokazana relacja religii z jego szefem, z jego przełożonym. Tutaj grana postać przez Jana Englerta, również po bardzo dokładnym researchu autora scenariusza, mająca odniesienie w realnie istniejącej postaci, czyli profesorze Wacławie Sitkowskim, z całą pewnością mniej znanym niż religia, ale właśnie będącym pionierem operacji na otwartym sercu w Polsce, jeszcze nie przeszczepów, ale operacji na otwartym sercu, a także też tej techniki utrzymywania krążenia pozaustrojowego, co może brzmi dziwnie, ale za chwilę zobaczą Państwo film i wszyscy będą dokładnie zorientowani, na czym polega krążenie pozaustrojowe, to właśnie wymyślił on. I mimo że w filmie, jak i w rzeczywistości widzimy, że jest tam pewne napięcie, jest pewien antagonizm, jest pewien opór, który stawia przełożony Relidze, jednak uproszczeniem byłoby postrzegać go tylko jako przeszkodę. To jest ta relacja pokazująca nam, że czasami nasi przełożeni, nawet jeżeli gdzieś tam wchodzimy w jakiś spór, nawet jeżeli oni nie zawsze gdzieś tam czynią naszą drogę usłaną różami, to właśnie w tym sporze, w dyskusji, w oporze, w konfrontacji bardzo często budujemy gdzieś tam swoją ścieżkę i to również, jeżeli chodzi o tą anatomię sukcesu, jest tam świetnie pokazane. Kolejna rzecz to jest taki aspekt, który też tam się wydobywa, mianowicie ogromnie istotnej roli w życiorysie religii, jaką odegrało porzucenie Warszawy, porzucenie elitarnej placówki medycznej w Aninie, gdzie był istotną postacią, ale jednak nie szefem, i takie wyprawienie się, posłużę się tą metaforą, chociaż oczywiście chodzi o południe Polski, ale takie wyprawienie się trochę na dziki zachód. Dziki zachód w tym sensie, że tutaj to wszystko jeszcze jest niezbudowane, to dopiero się tworzy i jednocześnie z uwagi też na pewne sytuacje polityczne i wspieranie Śląska, tam są szanse. I to jest też takie bardzo ładne pokazanie w anatomii sukcesu, że czasami musimy pojechać gdzieś daleko, żeby wrócić i czasami musimy zdecydować się budować coś swojego, nawet jeżeli jest nam wygodniej pracować w jakiejś strukturze, gdzie jesteśmy numerem 2, 3 albo 4 i jest całkiem nieźle, ale czasami warto wybić się na emancypację, na niepodległość, że tak powiem, nawet jeżeli przychodzi, to oczywiście znowu możemy to traktować bardzo szeroko, budować nam od podstaw z jakąś tam, tutaj zobaczą Państwo w filmie, kłopotami związanymi z niewykończoną placówką, ale właśnie takie decyzje są czasami potrzebne. To też tutaj w tej anatomii sukcesu indywidualnej postaci, jaką trochę okazuje się ten film, dostrzegamy i to jest wątek bardzo istotny i też no, nie wszystko jest w Warszawie jeszcze szczęśliwie i można też w innych miastach dokonywać rzeczy ciekawych. I wreszcie, jak wspomniałem, pokazane w sposób ciekawy, bardzo analogiczny do sztuki kochania, które ma innego reżysera, w sensie reżyserkę Marysię Sadowską, ale tego samego autora scenariusza i jak sądzę bardzo podobny koncept, pokazanie roli władzy, roli PZPR, roli tych, którzy kształtowali politykę Polski między rokiem 45 a 89. Oni nie są idealizowani, ale pokazywani są jako pragmatycy i znowu w tej anatomii sukcesu widzimy, jak bardzo mimo pewnej wewnętrznej integralności i tego, że religia tutaj nie idzie, czy stara się nie iść na pewne kompromisy, pewne relacje dyplomatyczne i pewne wsparcie ze strony instytucji państwa, jakimkolwiek by one nie było, okazuje się bardzo istotne. I to znowu zacznę może trywialnie, ale w tej anatomii sukcesu wszelkie sytuacje, kiedy potrzebujemy wsparcia finansowego, instytucjonalnego, czasami tylko duża struktura może je zaoferować. Zresztą tutaj w tym filmie, też nie zdradzając fabuły dla tych, którzy nie widzieli, to będzie nie tylko oficjalny funkcjonariusz partii, ale to będzie taka też dosyć tajemnicza postać, której synowi Religa bardzo, bardzo się przysłużył i potem też rola tej postaci okazuje się być znacząca. Znowu nie wiem, na ile to było oparte na researchu, ale jest bardzo przekonujące w strukturze fabularnej tego filmu. I teraz chcę powiedzieć na koniec tego wątku poświęconego Bogom, mniej więcej na półmetku naszego wykładu, o drugiego rodzaju anatomii sukcesu, dlatego że pierwsza anatomia sukcesu tego filmu, niesłychanego, to była anatomia pokazująca nam indywidualną ścieżkę bohatera i frapująco zarysowane warunki osiągania sukcesu. Natomiast jak wspomniałem, ten film był gigantycznym hitem frekwencyjnym, przełamującym pewne trendy w polskim box-office wieloletnie. Te 2 miliony 266 tysięcy widzów i przywykło się pisać o tym jako fantastycznym osiągnięciu scenarzysty, reżysera, producentów, fantastyczna historia, gdzieś tam przemawiająca do widowni i tak dalej. Natomiast ten film jest też znakomitym przykładem sukcesu produkcyjnego i sukcesu w ogóle, znowu, Akademia Filmu Światowego, światowego myślenia o filmie polskim i bardzo międzynarodowego pomyślenia o całości kontekstów, które film otaczają. I tutaj z częścią z Państwa widziałem się w styczniu, kiedy rozmawialiśmy o globalnym Hollywood. Nie wiem, na ile tutaj Państwo ten wykład pamiętają. Natomiast to, co stało się przy okazji Bogów i czego dokonali producenci, to jest też bardzo sprawne wykorzystanie możliwości struktury koncernu medialnego czy koncernu audiowizualnego, absolutnie świadomie wzorowane na tak zwanej integracji wertykalnej i horyzontalnej, którą widzimy w globalnym Hollywood po roku 80. I tutaj oczywiście bardzo istotną rolę odegrał koncern Agora jako zaangażowany w produkcję tego filmu. I Agora jest taką spółką, która mniej więcej od czasu Bogów próbuje wejść w buty grupy ITI, to znaczy grupa ITI skoncentrowana wokół TVN-u była modelową strukturą integracji wertykalnej i horyzontalnej, czyli w ramach jednej struktury koncernu mamy produkcję filmową, dystrybucję, sieć kin oraz telewizję, gazety, radia, wszelkie medialne, internetowe platformy i to umożliwia nam wykorzystywanie wszystkich kanałów promowania naszego produktu oraz maksymalizowanie zysków przy wykorzystaniu właśnie tego wspierania się wzajemnych kanałów, wzajemnych spółek koncernu. I to było bardzo wyraźnie widać przy okazji Bogów. Grupa ITI gdzieś tam jakiś czas temu napotkała problemy i zaczęła wyprzedawać te swoje aktywa. W tej chwili to jest rzecz historyczna, jeżeli mówimy o tej zaprojektowanej wtedy strukturze. Nie ma już Multikina w posiadaniu oczywiście, bo istnieje jako spółka. Nie ma Onetu, TVN również został sprzedany i tak dalej, i tak dalej. To wszystko Państwo wiedzą. Natomiast Bogowie to jest sukces grupy Agora, która, znaczy tutaj pomijam oczywistości, tak, czyli jakby też w ogóle nie imputuję, że tutaj jakieś były wpływy, po prostu krytykom piszącym w Gazecie Wyborczej film się bardzo podobał, produkowany akurat przez Agorę i po prostu pisali pozytywnie, zapewne całkowicie jakby tutaj w zgodzie z własnym sumieniem, no bo film jest dobry i rzeczywiście odnosił sukcesy. Natomiast ciekawe jest to, co działo się potem, czyli widzimy tak naprawdę bardzo wiele takich wyrzutek. To była i relacja festiwalowa, i relacja z sukcesu festiwalowego i recenzja z samego filmu, ale potem bardzo umiejętnie jesienią roku 2014 koncern wykorzystywał wszystkie swoje moce, żeby promować to, co działo się z Bogami, czyli trafia nam tutaj ten film i Tomasz Kot na okładkę dodatku kulturalnego, ale też trafia nam na okładkę pierwszej strony Gazety Wyborczej, co jednak rzadko zdarza się przy okazji jakichś wydarzeń filmowych, nie tylko kulturalnych. Tutaj ojciec producenta filmu wykupił takie w zasadzie podziękowanie dla wszystkich polskich lekarzy. Tutaj widzimy to sformułowanie: dziękujemy wam, polscy lekarze, bohaterowie życia, i to całostronicowe podziękowanie dla polskich lekarzy ukazuje się w Gazecie Wyborczej, akurat tutaj zdominowane przez plakat z filmu. To zainteresowanie jest cały czas podtrzymywane. Pojawia się tutaj zapowiedź kolejnego wywiadu, pojawia się wywiad z aktorem już później, kiedy film był obecny na ekranach, i to, co wydało mi się szczególnie ciekawe a propos tego podtrzymywania zainteresowania, w wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej widzimy wywiad z lekarzem, który współpracował z Religą, a w wydaniu lokalnym w moim rodzinnym Poznaniu wywiad z poznańskim lekarzem, który kiedyś spotkał Religę. I generalnie cały czas w strukturze i wydania prasowego, i potem w poszczególnych stacjach radiowych podmiot, który kontroluje dystrybucję, który ma udział w wyświetlaniu w sieci Helios i który jednocześnie jest producentem filmu, bardzo umiejętnie wykorzystuje wszystkie posiadane przez siebie zasoby po to, żeby kreować, utrzymywać cały czas zainteresowanie tym filmem i żeby on wyłamał się z takiej rdzeniowej grupy, która chodzi do kina i sięgnął po szerszą widownię. I bardzo umiejętnie było to też wykorzystywane przy okazji Sztuki Kochania, nie aż z takim wynikiem, bo tam było tylko 1,5 miliona widzów, ale tam na przykład a propos tych produktów dodatkowych i tego, co buduje rzeczywistość globalnego Hollywood. Widzieliśmy, że podręcznik Michaliny Wisłockiej, wydany bodajże pierwotnie w latach 70., który był już absolutną starością na rynku tego typu literatury, potem z nową okładką i z aktorką z filmu zostaje ponownie wprowadzony na rynek i okazuje się gigantycznym hitem wydawniczym. I to pokazuje nam tą synergię medialną i bardzo umiejętne przy okazji tego filmu wykorzystanie też tego, co stało się w Polsce w ostatnich latach. To rok 2014 był wstępem, 2016-2017 jest tutaj już bardzo istotnym trendem. Mianowicie w roku 2016-2017 ten rozwój rynku kinowego w Polsce, który jest tak radykalnie odmienny w stosunku do początku lat 90. i czasu psów i kiedy rzeczywiście ten rynek polski staje się istotnym rynkiem światowym, jest tak wielki, że w tej chwili jest to jeden z 20 największych rynków świata. Tutaj widzimy Stany Zjednoczone, bo to z perspektywy amerykańskiej jest to zestawienie robione, które zaczerpnąłem, dlatego tutaj musimy zawsze sobie jedną pozycję odjąć, bo Stany Zjednoczone są pierwsze, a więc miejsce 20 i miejsce 19. I to jest taki rynek, który pozwala już właśnie czynić z Polski ten istotny w wymiarze światowym rynek filmowy i umożliwia tego rodzaju sukcesy, że film ma ponad 2 miliony widzów i okazuje się filmem istotnym rynkowo. I to też tutaj już właśnie podsumowując tą pierwszą część i przechodząc za chwilę płynnie do tej drugiej, widzimy, kiedy spojrzymy, jak bardzo rozwija się to w ostatnich latach, nawet na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które też notują przyrost, jakby zaczynamy funkcjonować w zupełnie innej rzeczywistości i to jest bardzo dobry czas dla polskich producentów, dla polskich operatorów kin, dla polskich dystrybutorów, bo rynek nad Wisłą się rozwija i dlatego ta rzeczywistość od psów do bogów jest taką tak naprawdę bardzo optymistyczną, bardzo interesującą historią, pokazującą nam rozwój rynku. I jak wspomniałem w tej strukturze tutaj wykładu zaprojektowanej dzisiaj, która kończy się takimi optymistycznymi wątkami, spróbujemy na koniec wydobyć to, co było mniej optymistyczne i tutaj poprosiłbym o tą drugą część w tej chwili. Czyli nie od psów do bogów, tylko od bogów do psów i dopiero spoglądając na to, co działo się wcześniej, będziemy mogli dostrzec progres. To, co działo się w latach 90. w kinie polskim, dlatego że częścią tego wykładu jest właśnie ten szerszy ogląd, to był czas, który był bardzo mocno wyznaczany rytm produkcji filmowej i w ogóle myślenia o kinie w Polsce wpływami neoliberalizmu. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, te dwie ikony polityki lat 80. i polityki neoliberalnej były bardzo cenione w Polsce i to powiedziałbym tak trochę ponadpolitycznie, to znaczy i politycy opozycji i paradoksalnie najmłodsze pokolenie działaczy socjalistycznych upatrywało w wolnym rynku i w neoliberalizmie rozwiązań, które doprowadzą do ekonomicznego progresu i takiego nadrobienia zaległości w stosunku do Zachodu, tej pewnej modernizacji. Problem polegał na tym, że niezależnie jak oceniamy ten program z perspektywy politycznej czy ekonomicznej, ten program był bardzo niebezpieczny dla kina polskiego i on też miał miejsce w takiej rzeczywistości, tutaj właśnie jeszcze wizyta Margaret Thatcher w Polsce, 88 rok, to jest premier rządu Wielkiej Brytanii, która teoretycznie jest wtedy nieprzyjaźnie nastawiona do państwa polskiego, ona była fetowana przez mieszkańców Warszawy, robi zakupy w hali Mirowskiej jako córka drobnego sklepikarza i widzimy, że jest przyjęta niczym królowa angielska w taki celebrycki sposób. I to, co dzieje się w Polsce w latach 90., to jest też inwazja handlu bazarowego i radykalny potop, który pojawia się pirackich kaset wideo, popularności VHS-ów, niszczący w ogóle polski rynek kinowy. I ten poziom startu jest dlatego tak straszny, ponieważ kina wtedy niedoinwestowane, pozbawione wsparcia socjalistycznego państwa, które wcześniej było, jakie było, ale gdzieś tam zapewniało dotacje na rzecz utrzymywania kin, zderza się z taką rzeczywistością handlu bazarowego, VHS-ów, piractwa, potopem kultury popularnej, filmów kung fu, filmów akcji i tak dalej. Dzisiaj wspominamy to z nostalgią. Jest taka znakomita trójmiejska grupa VHS Hell, która organizuje pokazy takich filmów VHS-owych i świetnie na nich się dzisiaj bawimy. Natomiast wtedy do śmiechu nie było o tyle, że między rokiem 90 a 92 liczba biletów sprzedanych w polskich kinach spadła o 75% i to była absolutna katastrofa. No, mogą sobie Państwo wyobrazić dowolny biznes, gdzie w ciągu 2 lat tracimy 3/4 klientów. I to zdarzenie było zdarzeniem rzeczywiście traumatycznym i pojawiły się pewne próby wtedy ratowania sytuacji i ratowania sytuacji zmierzającej gdzieś tam do ustabilizowania rezultatów finansowych kina polskiego. Tutaj, jako że jest to wykład, więc musimy też mówić o pewnych bardzo twardych faktach. 91 rok, zostają powołane 3 agencje, czyli Agencja Produkcji Filmowej, Agencja Dystrybucji Filmowej, Agencja Scenariuszowa. I to są takie 3 agendy państwowe, które mają redystrybuować środki na wsparcie kinematografii zaordynowane jeszcze wcześniej przed nadrzędną strukturę tak zwanego Komitetu Kinematografii. To wszystko może się wydawać Państwu tylko jakimś szczegółem historycznym, ale myślę, że takie bardzo istotne szczegóły, z pozoru drobne, ale pokazujące nam szerszy kontekst gigantycznej pauperyzacji kina polskiego w latach 90. mogą być bardziej uderzające. Pierwszy z tych szczegółów związany jest z tym zdjęciem, które oglądamy, które jest zdjęciem z premiery z bankietu po zakończeniu zdjęć do Historii miłosnych. To jest taki film Jerzego Sztura, drugi w jego karierze z 97 roku. Jedno z największych osiągnięć kina polskiego lat 90. I właśnie szukając tych wątków międzynarodowych, ta międzynarodowość kina polskiego objawiała się w tym, że był to jeden z bardzo nielicznych sukcesów na rynku zagranicznym, czyli on był prezentowany na festiwalu w Wenecji i zdobył tam nagrodę Fipreszci. Produkowany przez studio Zebra, jedno z tych najważniejszych, kluczowych studiów w Polsce w latach 90., kierowane przez Juliusza Machulskiego i Jacka Bromskiego. I widzimy tutaj ważne postacie kina polskiego lat 90. Juliusz Machulski, Alan Starski, Jerzy Sztur, Paweł Edelman, Maciej Karpiński. I tutaj jest taki bardzo, bardzo drobny szczegół. Jestem jakby też pewien, bo pytałem potem jeszcze uczestników tych wydarzeń. Mianowicie widzimy bankiet po produkcji bardzo profesjonalnego polskiego filmu, jednego z najlepszych ze schyłku lat 90., wyprodukowanego przez najbardziej sprawne polskie studio producenckie. I tym szczegółem jest wino, które mogą Państwo zobaczyć, które było serwowane na bankiecie. To jest mianowicie wino marki Sofia, przypuszczam, że znane części z Państwa i pokazujące nam właśnie ten drobny element. Oficjalnym winem na bankietach było wino Sofia, bo tak naprawdę ta wystawność bankietowa kina polskiego nie była taka jak dzisiaj. To jest tylko szczegół, ale pokazujący nam właśnie ten świat, który zmierza dopiero od psów, czyli zmierza w sytuacji, kiedy w kinie polskim nie ma tego finansowania. Drugim takim bardzo istotnym szczegółem jest to, wspomniałem o tych 3 agencjach, które zostały powołane i one wszystkie były bardzo dobrze pomyślane, świetnie zaprojektowane. Wspieramy produkcję, wspieramy dystrybucję, dajemy stypendia scenarzystom, ponieważ zawsze mówiło się, że scenariusze w polskim kinie są słabe. Pomysł świetny, tylko że kiedy przyjrzymy się tym, jakie kwoty były przeznaczane i temu, jak wielka była inflacja w Polsce, to stypendium scenarzysty na przygotowanie scenariusza w przeliczeniu na ówczesne pieniądze, policzyłem to kiedyś, umożliwiało mu kupienie 2 tabliczek czekolady dziennie i to był ten poziom wspierania scenarzystów specjalnym stypendium. Oczywiście możemy gdzieś tutaj sobie żartować, że chciano osłodzić życie scenarzystów i tak dalej, ale tak naprawdę widzimy, że 2 tabliczki czekolady to nie jest coś, co zmienia jakby tutaj poziom finansowania. I to kino polskie wtedy boryka się cały czas z tymi problemami i jest kinem, które tak naprawdę pozostaje głęboko deficytowe. Te bardzo nieliczne sukcesy lat 90. frekwencyjne to są właśnie Psy, o których już wspominaliśmy i taki dużo bardziej zapomniany film, mianowicie Młode Wilki Jarosława Żamojdy. W obu tych przypadkach to są sukcesy gdzieś tam odebrane bardzo dobrze przez młodą widownię, ale to są wyniki, o czym mówiłem i jakby bardzo przywiązuje wagę do tych liczb. 400 tysięcy widzów, 350 tysięcy widzów, to są wszystko sytuacje, w których tak naprawdę szukamy cały czas porozumienia z polską widownią. I to kino polskie lat 90. jest postrzegane jako kino, które niespecjalnie potrafi trafić do widowni, które niespecjalnie ma jakąś receptę na wzbudzenie zainteresowania, gdzie w zasadzie jedyne filmy, które gdzieś tam spotykają się z jakimś rezonansem, to jest tak zwane kino bandyckie, gdzieś tam często gloryfikujące postacie gangsterów, jakichś twardzieli z pistoletami i tak dalej. I to jest bardzo silny trend lat 90., gdzieś tam spychający na margines wszelkie takie próby artystyczne, arthouse'owe, one są zamknięte w głębokiej niszy. Spotykamy się we Wrocławiu, tutaj właśnie pracuje bardzo dobry, znakomity polski filmoznawca Arkadiusz Lewicki, który napisał kiedyś taki artykuł znakomicie pokazujący w optyce kulturowej dzieje kina polskiego po roku 89, właśnie śledząc box office, który Państwu pokazywałem. I on próbuje w bardzo interesujący sposób pokazać, że ta dominacja kina gangsterskiego, bandyckiego w latach 90. była związana jeszcze z takimi bardzo tradycyjnymi, maczystowskimi wartościami mającymi dominować w kulturze i potem poczytywał on to, co działo się już w XXI wieku, czyli komedie romantyczne, jako odwrót od tego i dominację w kulturze i w takim, powiedziałbym, społecznym odbiorze wartości współpracy, porozumienia gdzieś tam zupełnie innych. To jest artykuł bardzo ciekawy sprzed kilku lat, no ale w tej chwili mamy filmy Patryka Wegi na topie, więc może tutaj znowu wahadło przechyliło się w drugą stronę, przynajmniej tropiąc takie wątki kulturoznawcze, musielibyśmy tak stwierdzić. I prezentując też te dzieje kina polskiego lat 90. musimy wspomnieć o postaci szalenie dla niego ważnej, mianowicie Waldemarze Dąbrowskim. Tutaj widzimy go na festiwalu w Gdyni w takim bardzo gustownym stroju z epoki lat 90. w tym białym garniturze. To była postać bardzo ważna, szef Komitetu Kinematografii, który zaprojektował cały ten świetnie pomyślany system, jednocześnie taki system, który okazał się dysfunkcjonalny z powodu braku zastrzyków finansowych. Natomiast Waldemar Dąbrowski o tyle jest ważny, że on jest taką postacią, która w tych dziejach kina polskiego przejawia się po raz kolejny około roku 2002-2003, już w nieco innym stroju, bo czasy się zmieniły, widzimy jak czasy tutaj płyną. I Waldemar Dąbrowski odgrywa ogromną rolę w tym procesie, który doprowadził do nowej ustawy o kinematografii roku 2005 i tego, dlaczego z takim przekonaniem mogłem mówić Państwu dzisiaj o tym, że ten rok 2005 dzieli nam kino polskie na dwie bardzo wyraźnie różne rzeczywistości. Też nieprzypadkowo, a propos jeszcze anatomii sukcesu i tego, jak ważne są relacje społeczne. Widzimy tutaj Waldemara Dąbrowskiego, przyjaciel Jana Kulczyka, nieżyjącego już najbogatszego Polaka w III RP, przyjaciel Aleksandra Kwaśniewskiego. To był ktoś, kto miał świetne relacje wśród elit społecznych i zabiegał zawsze o interesy kinematografii. I to właśnie jemu, jako ministrowi kultury, zawdzięczamy to, co było nową ustawą o kinematografii. Żeby pokazać jeszcze Państwu znowu na prawach pewnego bardzo, jak sądzę, działającego na wyobraźnię szczegółu, jak bardzo kryzysowe było polskie kino lat 90. i jak bardzo pogrążone było w pewnych, powiedziałbym, takich typowych dla pierwszych lat transformacji klimatach. Tutaj znakomitym przykładem jest to, że zdarzało się, że tropiono pewne niespecjalnie chwalebne związki mafii polskiej ówczesnej i świata kinematografii. Tutaj akurat przypuszczam we Wrocławiu mogą Państwo tego jegomościa towarzyszącego Cezaremu Pazurze nie rozpoznawać, ale w Trójmieście na podobnych wykładach wszyscy zaczynają tutaj szeptać Nikoś, 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 czyli jest to Nikodem Skotarczyk, szef mafii trójmiejskiej, który, jak to niektórzy szefowie mafii, miał wielką estymę dla filmowców. Widzimy tutaj go z Cezarem Pazurą w czasie festiwalu w Gdyni. Panowie tutaj cieszą się wspólną grą w ruletkę oraz dyskusją być może o kinie. Jest to o tyle nieprzypadkowe, ponieważ taki ważny dla polskich realiów lat 90. film jak Sztos jest tak naprawdę słabo zakamuflowaną biografią Nikosia, co do której bardzo poważne przesłanki pozwalały sądzić, że był współfinansowany przez pieniądze niekoniecznie jakby legalnego pochodzenia. I tutaj też te związki są takie, że widzimy Nikosia, czyli szefa mafii trójmiejskiej, kiedy ma tak zwane cameo, czyli pojawia się na kilkanaście sekund w filmie Sztos jako gdzieś tam postać w tle. To nie jest może tak sensacyjne, jakby się wydawało, to znaczy mówimy o filmie, gdzie zawsze gdzieś tam takie pieniądze, zawsze często pojawiają się niewiadomego pochodzenia. Wiemy, że mafia inwestowała w Hollywood w latach 20-30, wiemy, że inwestowała w Hongkongu w latach 80-90, więc być może znowu takim refrenem jest to, że kino polskie jest bardzo światowe, jeżeli tak działo się u nas w latach 90. Ale to pokazuje nam znowu ten świat takiego trochę dzikiego zachodu i kłopotów ze stabilnymi źródłami produkcyjnymi, finansowymi, które towarzyszyły naszej ówczesnej rzeczywistości. I nie lepiej działo się na przełomie lat 90. i 2000. To jest taki bardzo istotny przystanek w naszej drodze od psów do bogów, czy od bogów do psów i z powrotem w zasadzie, bo zaraz będziemy szli już do tych bardziej chwalebnych przykładów. Mianowicie to widzieli Państwo, kiedy pokazywałem box office i w tej ekonomicznej historii myślenia o kinie polskim po roku 89 i kulturoznawczej jednocześnie, to jest bardzo ważny okres, dlatego że trzy największe hity całego ostatniego 30-lecia, to jest Ogniem i Mieczem 7 100 000, Pan Tadeusz 6 100 000, Kowalis 4 300 000. I to jest właśnie ta wielka fala superprodukcji lekturowych, która rozpoczyna się wraz z Ogniem i Mieczem. I tym, że wydawało się wtedy, że uda się kino polskie naprawić i ono zyska pewien poziom artystyczny i finansowy bez nowej ustawy. Mianowicie pomysł był bardzo prosty. Wspieranie produkcji kredytowaniem jej przez banki. Pierwsze filmy były wielkimi sukcesami i Ogniem i Mieczem wspierane przez Kredyt Bank i Pan Tadeusz to były hity i rzeczywiście doszło do tego, że wydawało się, że można na kinie polskim zarabiać i to kino polskie będzie rentowne, będzie dochodowe. Niestety wydarzyła się katastrofa ważna w historii kina polskiego. Ta katastrofa zatytułowana jest Covadis. To jest katastrofa wieloplanowa, dlatego że nie tylko dotyczy tego, jak ten film wygląda, ale dotyczy też tego, co działo się w produkcji tego filmu i co jest bardzo znamienne dla kształtu epoki. Mianowicie do dzisiaj nie wiemy do końca, ile Covadis kosztowało, ale bardzo znamienne jest bardzo znamienne są te różnice, dlatego że spotykamy informację, że film kosztował 68 milionów złotych, a inni twierdzą, że 76 milionów złotych, czyli gdzieś tam te 8 milionów po drodze w rachunkach nam się zagubiło. Natomiast jest to zdecydowanie najdroższy film polski po 1989 roku. Żeby pokazać Państwu skalę, Miasto 44 Jana Komasy to jest 25 milionów złotych budżetu, Hiszpanka Łukasza Barczyka 24 miliony, Ogniem i Mieczem też 24 miliony, Wiedźmin 18 milionów, Pan Tadeusz 12 milionów. To są do tej pory najdroższe filmy polskie. Tutaj widzimy 68, może 76 milionów. Bardzo tajemnicze wypadki na planie, kiedy to spłonęła dekoracja Rzymu, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Kredyt został niespłacony, budżet przekroczony wielokrotnie, bo to był film projektowany na 20 milionów złotych. I to jest film, który ewidentnie kończy tą taką złotą przez chwilę epokę, a tak naprawdę pewną bardzo mocno nadmuchaną bańkę w kinie polskim, mianowicie kredytowanie przez banki. Wtedy to wszystko znowu upada i kino polskie, tutaj bardzo mocno to podkreślam, znajduje się na skraju upadku. Tu już takie też trivia tak zwane, czyli jak ten film za 70 milionów złotych wygląda i czy zawsze te 70 milionów tam widzimy. Tutaj jeszcze też pierwociny polskich efektów specjalnych po 1989 roku, ale akurat to jest dość też myślę ciekawy wątek, bo mówimy o historii kina polskiego, mianowicie te bardzo nieudane filmy Przedwiośnie i Covadis i Wiedźmin z takim słynnym smokiem, część z Państwa może kojarzy też te efekty specjalne, to jednocześnie są początki tego procesu, który doprowadził nas do dzisiejszej dobrej sytuacji, mianowicie rozwoju, modernizacji i uzyskiwania światowego poziomu przez polski sektor postprodukcji efektów specjalnych. Tutaj nad tymi filmami pracowały wtedy firmy Platige Image, bodajże też Lightcraft. I to jest też dosyć ciekawe, dlatego że dzisiaj Platige to jest taka firma, która ma ewidentnie ten walor co najmniej europejski, żeby nie mówić więcej. Natomiast jeżeli odwiedza się siedzibę Platige'a w jednym z warszawskich porosyjskich fortów, to tam zaraz na wejściu jest taka wielka gablota, w której widzimy zmierzwione, takie pomięte fragmenty taśmy filmowej i to jest taśma właśnie z Covadis, z Wiedźmina, tych początków firmy. Bardzo taki mocny sygnał, okej, to były nasze początki, działamy już inaczej, robimy coś trochę lepszego niż tego typu efekty. Tam też oczywiście ci z Państwa, którzy widzieli, jest ta słynna scena, kiedy lwy pożerają chrześcijan, ale chrześcijanie nie krwawią, bo ktoś tam zapomniał dodać tego efektu specjalnego, a jak już jest krew, to widać ewidentnie, że są to kukły. Mówimy o tym filmie tyle dlatego, że to jest swego rodzaju, nie chcę używać słowa dno w kontekście wybitnego reżysera, ale pewien punkt bardzo istotnego upadku po raz kolejny po 1989 roku kina polskiego, czyli nieprawidłowości związane z finansowaniem, no, podejrzenie tego, że coś tam było nie w porządku. Toczyło się śledztwo ABW w kontekście trzech filmów, czyli Przedwiośnia, Covadis i Wiedźmina. Nie postawiono nikomu zarzutów, bo ciężko było cokolwiek udowodnić, ale bardzo wyraźnie ten klimat pewnych nieprawidłowości pokazał Juliusz Machulski w filmie Superprodukcja. Film dosyć przeciętny, ale bardzo ważny jako taki film z kluczem pokazujący nam nieformalną historię kina polskiego. I dalej dzieje się to właśnie ten smog jeszcze z Wiedźmina, czyli kolejny przykład tych efektów specjalnych. To jest tylko kadr, ale nie przygotowałem tutaj fragmentów filmowych, ale jeszcze bardziej dojmujący jest smog, kiedy widzimy go w postaci ruchomych, a nie nieruchomych obrazów. I tutaj jeszcze też a propos tej modernizacji, to jest też czas, kiedy polskie kino zaczyna dopiero rzeczywiście wychodzić w świat, ale w kontekście dzisiejszej modernizacji to wychodzenie w świat jest bardzo nieporadne. Tutaj widzimy ekipę filmu Covadis, twórcy głównych rol, czyli Paweł DeLong i Magdalena Mielcarz oraz pojawiający się po raz kolejny Jan Kulczyk, najbogatszy Polak wtedy, który zaprosił ich na swój jacht i pływali sobie wokół Cannes, ciesząc się tutaj blichtem festiwalu, ale bycie na festiwalu i świadome wykorzystywanie dźwięku dźwigni festiwalowej, do budowania kapitałów, polega trochę na czymś innym niż pływanie sobie jachtem bogatego Polaka wokół Cannes. I tutaj też widzimy, że to wchodzenie kina polskiego w obieg światowy nie było bardzo łatwe. No a potem dzieje się tylko gorzej. Mianowicie w roku 2001 powołany zostaje nowy rząd, gdzie stanowisko ministra kultury obejmuje Andrzej Celiński. I to jest postać do dzisiaj bardzo pamiętana w polskim środowisku filmowym. I jeżeli można powiedzieć o nim coś dobrego, to to, że łączy polskie środowisko filmowe. Dlatego, że niezależnie, czy rozmawiają państwo ze starszym reżyserem, czy średniego pokolenia producentem, z kimś, kto jest bliżej arthouse'u albo kina gatunkowego, raczej mogą państwo liczyć na bardzo podobne bluzgi po latach nawet na tego ministra. Dlatego, że jemu udało się prawie całkowicie zlikwidować kino polskie. Mianowicie zlikwidował Komitet Kinematografii i de facto praktycznie całkowicie wsparcie dla kina polskiego finansowe, czyli zostało tego wsparcia pozbawione. I co ciekawe, w tym nominalnie lewicowym rządzie została zrealizowana w pełni właśnie ta neoliberalna, do tego zaczynaliśmy od Reagana i Margaret Thatcher, polityka, czyli nie należy wspierać nierentownych przemysłów. Przemysł filmowy jest nierentowny, nie ma sensu go dotować. I też tutaj nie przejaskrawiam i nie jestem gołosłowny, dlatego że za czasów tego ministra ogłoszono w czasie specjalnej konferencji prasowej nową politykę rządu polskiego w dziedzinie kinematografii i to była konferencja bardzo ciekawa, zatytułowana po angielsku, jak przystało na konferencję polskiego ministra kultury, This would never be possible in America, to nigdy nie wydarzyłoby się w Ameryce i tam prezentowano taki anonimowy raport anonimowego eksperta albo ekspertki, do dziś nie wiadomo kto to był, który tłumaczył, kino polskie jest w kryzysie. Jakie kino jest najlepsze na świecie? Amerykańskie. Czym się charakteryzuje? Nie ma żadnych dotacji. Co trzeba zrobić? Zlikwidujmy dotacje, subwencje, pieniądze publiczne i będzie wszystko ok. Zostawmy tylko niewielkie wsparcie dla debiutów. I to jest punkt zwrotny, to jest bardzo ważny punkt zwrotny w tej naszej dzisiejszej opowieści od bogów do psów i z powrotem. Mianowicie tutaj jeszcze tylko dlaczego, bo warto też trochę może powiedzieć, dlaczego taka polityka się pojawiła. Mianowicie dlatego, że w roku 2001 pojawiło się coś, co część z państwa może pamiętać, starsza część z państwa, mianowicie tak zwana dziura Bałca. Jarosław Bałc to był minister finansów w rządzie wcześniejszym AWS-u i odchodząc stwierdził, że deficyt publiczny Polski przekroczył dług Polski 300 miliardów złotych i wtedy padł blady strach i wielka panika, za chwilę zbankrutujemy, co to się wydarzy, trzeba koniecznie ten deficyt ograniczyć. Do tego trzeba ciąć wydatki, a najłatwiej oczywiście na kulturze, bo nie przecież ze szpitali i przedszkoli. Jakby tutaj pokazuję to tylko dlatego, bo to jest dość ciekawe, bo w 2013 roku, bo do tego czasu policzono w ogóle wtedy w tym slajdzie, to widzimy jak bardzo duży był ten dług, on w tej chwili jest jeszcze większy, ale chyba nikt aż tak bardzo się nie przejmuje jak w 2001 roku, nie wiem czy to dobrze czy źle, ale jest on trzykrotnie wyższy. I to co pojawia się potem, co dzieje się właśnie po tym punkcie zwrotnym, zmierzając już do puenty, tej pozytywnej puenty punktu zwrotnego i w strukturze tego wykładu udało się ten punkt wydobyć, mam nadzieję, jako ten rzeczywiście absolutnie kluczowy, czyli lata 2002-2005, którym zawdzięczamy to, że możliwi są bogowie i możliwy jest taki progres rynku polskiego, mianowicie wielkie boje o nową ustawę o kinematografii, kiedy to starły się dwie absolutnie potężne grupy interesu, czyli z jednej strony największe polskie koncerny medialne, które były przeciwko ustawie. Z drugiej strony środowisko filmowe, środowisko kultury polskiej, bardzo umiejętnie lobbujące też wśród polityków, wykorzystujące również wszelkie kontakty czy właśnie z tutaj personami w rodzaju polityków, czy bogatych biznesmenów. I tutaj też pokazując, jak bardzo zażarta była walka, tutaj widzimy taką akcję, którą wymyślili filmowcy, środowisko filmowe. Akcja nazywała się Aktorki w Sejmie i dwie aktorki, nieżyjące już Anna Przybylska oraz Katarzyna Bujakiewicz, zostały wyposażone w bardzo szczegółowe materiały na temat nowej ustawy o kinematografii i tego, dlaczego tak ważne jest dotowanie kinematografii, dlaczego to jest tak potrzebne i odwiedzały posłów, tłumacząc im, dlaczego ustawa jest potrzebna. Tutaj widzimy zdjęcia z tej akcji, widzimy Kazimierza Kuca i widzimy Donalda Tuska, wtedy przewodniczącego opozycyjnej partii Platformy Obywatelskiej, co do której spodziewano się, że ona będzie rządziła. I dlaczego ta akcja jest tak ważna? Otóż dlatego, że wtedy doszło właśnie do takiego bardzo silnego starcia pewnych idei i pewnych pomysłów i pewnego myślenia o tym, jak kino polskie i kultura polska powinny wyglądać. Pierwszy pomysł to był ten pomysł neoliberalny, znakomicie utożsamiany właśnie tutaj, czy reprezentowany przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską. I to był pomysł. Nie powinno dotować się kinematografii i filmu polskiego, bo to jest nierentowne i jest w pewnym sensie i nieetyczne, i nieracjonalne wspieranie nierentownych przemysłów. I to jest takie bardzo słynne zdanie, które powiedział Donald Tusk właśnie w czasie tej akcji, bodajże kierując je właśnie do Katarzyny Bujakiewicz, to znaczy powiedział, cytuję, byli już u mnie piekarze i też nic nie wskurali. I to jest ten sposób myślenia, to znaczy kultura okej, pieczenie chleba, robienie samochodów, produkowanie butów, to jest działalność biznesowa, ekonomiczna i nie powinno się wspierać jej w sposób faworyzujący lokalne przemysły. Natomiast po drugiej stronie nastąpiło jakby takie zbudowanie koalicji wokół SLD. Tutaj też ciekawe, że SLD zaczynało jako niemalże grabarz polskiej kinematografii, zakończyło, było wtedy najsilniejszą partią jako główny inicjator tych działań. No i powstaje nowa ustawa o kinematografii, dlatego że wygrywa ten drugi nurt. Też bardzo ciekawe z naszej dzisiejszej perspektywy politycznej, bardzo egzotyczna była koalicja, która głosowała za ustawą o kinematografii, bo to była koalicja, oczywiście koalicja tylko na rzecz tej ustawy SLD, czyli postkomunistów, PiS-u, Samoobrony i LPR-u, a przeciwnikami była tylko Platforma Obywatelska i partia Antoniego Macierewicza, Ruch Katolicko-Narodowy, on wtedy nie był w PiS-ie, więc jakby tak tutaj te linie podziału przebiegały dosyć ciekawie, bo zupełnie inaczej niż myślimy dzisiaj. I co też bardzo istotne, powstaje Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2005 roku, któremu zawdzięczamy dzisiaj tak wiele i produkcję, i wsparcie kin, i kultury filmowej, i publikacji, i przypuszczam, że też tych spotkań naszych w jakiejś mierze, czy nie? Polskiej tylko. I tutaj jeszcze też ciekawostka historyczna a propos bojów o ustawę, dlaczego Polski Instytut, a nie Instytut Sztuki Filmowej, bo plan był, że to będzie tylko Instytut Sztuki Filmowej. Otóż w toku negocjacji, kiedy liczył się każdy możliwy głos, bardzo ważne było przyciągnięcie polityków prawicowych Ligi Polskich Rodzin. Negocjacje prowadził Piotr Gadzinowski z SLD z posłem LPR-u o nazwisku Papież, więc tak ładnie jest w jego biografii, jak negocjowałem z papieżem powstanie PiS-u i nowej ustawy i wszystkim, co chciał LPR za poparcie było, żeby był przymiotnik polski, więc zgodzono się, cena niewysoka, poparcie było, ustawa została uchwalona i to jest ten czas taki bardzo historyczny, 2005 rok i posiedzenie. Widzimy Waldemara Dąbrowskiego, tuzów oczywiście kina polskiego. Przypuszczam, że przemawia poseł niesprzyjający ustawie, ponieważ miny na to ewidentnie wskazują, ale widzimy też tutaj bardzo ważną, historyczną również postać, czyli Agnieszkę Odorowicz, wtedy panią wiceminister kultury, pilotującą sprawę ustawy o kinematografii, która została historycznym pierwszym szefem PiS-u przez pełne dwie kadencje, bardzo dobrze oceniane. I to jest właśnie ten punkt zwrotny w historii kina polskiego, zaznaczam, wydobywający w tej strukturze wykładu, gdzie szliśmy trochę od współczesności do historii i z powrotem, rolę roku 2005. Tyle więc, jeżeli chodzi o kino polskie i to, jaki był kontekst tego, że bogowie mogli się pojawić, albo inaczej, jak wyglądała dokładnie ścieżka od psów do bogów z istotnym przystankiem pod tytułem Nowa ustawa o kinematografii. Myślę, że po seansie będą też mogli Państwo i o kinie polskim podyskutować, może o coś dopytać i nie tylko o filmie, ale też o tym, co działo się w tej kinematografii po roku 89. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za chwilę pewnie na film.